Korzystaj z promocyjnych cen w Społem PSS w Siedlcach.
Biszkopty mini andante 120 gram 2,59. Sok jabłkowy Fortuna 1 litr 2,99. Syrop Herbapol 420 ml różne smaki 3,79. Mleko białe 2% 1 litr złoty 99.
Zakupy dla każdego i na każdą kieszeń w sklepach Społem PSS w Siedlcach.
Były to reklamy.
Desenie losu, czyli opowieść o Gustawie Herlingu Grudzińskim, kampania społeczna. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Urodziłem się 20 maja 1919 roku. Jako czwarte dziecko w Kielcach. Ojciec miał mały mająteczek w Skrzelczycach między Kielcami, bliżej Buzka.
Na szczęście i nieszczęście bardzo dużo informacji biograficznych Herling Grudziński rozsiał po swojej twórczości. No, ale to była pułapka, bo jak kiedyś w trakcie rozmów z Gustawem Herlingiem Grudzińskim rozmawiałem z nim przez wiele tygodni, z czego powstały dwie duże książki, odwołałem się do jakiegoś faktu z jego biografii, który znalazłem w jego twórczości. Gustaw na mnie popatrzył i mówi, ale to nieprawda. Ja mówię, Gustawie, jak to nieprawda? Przecież sam napisałeś o tym, to jest w twoim opowiadaniu, czy tam w dzienniku pisanym nocą. Więc on jeszcze bardziej się odsunął, mówi, ale to przecież literatura. Ty chyba umiesz odróżniać literaturę od rzeczywistości.
Czemu to jest potrzebne? Znaczy, dlaczego on to robi? Moim zdaniem to jest taki chwyt literacki, który ma uwiarygodnić przekaz.
Pewnie wyrasta z filozofii literatury Herlinga to przekonanie, że trzeba sięgać do swojej autobiografii własnej, bo to jakby daje taką większą prawdziwość, autentyczność sądom, które się wypowiada.
Jego własne życie go stworzyło, ale stworzyły go też jego własne wybory. I jednocześnie wielka wewnętrzna skłonność do tego, żeby pozostać uczciwym, żeby się przysłużyć innym w rozumieniu świata.
Ojciec mu bardzo chciał, żebym ja się zapisał do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Miał nadzieję, że powiedzmy kiedyś tam wrócę do tego Suchedniowa, gdzie był nie tylko młyn, ale był też kawał ziemi, staw i że się tym zajmę, prawda. Ja tego nie chciałem i na tym tle nawet powstał między nami pewien konflikt. Zapisałem się na polonistykę.
Warto pamiętać, że on zaczyna swoją działalność w literaturze polskiej jeszcze w latach 30.
Zdążył być kierownikiem literackim jednego z pism, jednego z tygodników, opublikować bardzo dużo recenzji i szkiców o ówczesnej literaturze. Jego nazwisko stało się rozpoznawalne, mimo że to był chłopak 20-letni.
Rodzi się jako pisarz właśnie w Polsce międzywojennej, Tam są także jego początki literackie i duchowe.
Razem z kolegami z pisma Orka na Ugorze, razem z redakcją, założyli właściwie w miesiąc po wybuchu wojny, niecały miesiąc, jedną z pierwszych polskich organizacji niepodległościowych.
PLAN, czyli Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa, to była organizacja konspiracyjna, powołana przez środowisko takiej lewicującej młodzieży studenckiej głównie z Warszawy, która jeszcze przed 1939 rokiem była związana z pismem Orka na Ugorze. Herling Grudziński przez dwa miesiące był szefem planu, to jest między październikiem a grudniem 1939 roku. I właściwie ta jego działalność w tej organizacji jakoś nie przeszła bardzo mocno do historii.
Otrzymał wtedy misję wyjechania na wschód, żeby powiadomić opinię publiczną i także tworzący się ośrodek władzy polskiej na emigracji o tym, jak wygląda okupacja niemiecka w Polsce. Niestety nie udało się tego zrealizować. Został po prostu aresztowany przez NKWD i wtedy rozpoczął się kolejny etap w jego biografii. To jest etap, który poprzez więzienia sowieckie doprowadził go do obozu, do łagru w Wiercewie koło Archangielska.
Grudziński dorastał, czy jakby jego jakby inicjacja w dorosłość to jest właśnie te dwa lata gułagu i że on staje się wtedy jakimś w sensie innym człowiekiem.
Myśmy zostali zwolnieni 20 stycznia i dotarliśmy do tej 10. dywizji, ostatniej dywizji polskiej w Rosji, 10 marca czy 9 marca. Przez długi okres czasu trudno nam było rozmawiać. Byliśmy bardzo milczący, jak gdyby każdy z nas przeżuwał te swoje doświadczenia i wspomnienia. Cała ta armia była jak gdyby podobna do biblijnych Żydów wyprowadzonych przez Mojżesza z niewoli egipskiej. I tak był traktowany przez nich Anders, prawda? Jako ten, który wyprowadził nas z Rosji.
W wojsku, w drugim korpusie Andersa, Herling spotyka m.in. Józefa Czapskiego, Jerzego Giedroycia, Jana Bielatowicza, a więc pisarzy, artystów, intelektualistów, którzy z jednej strony już pojawili się w życiu intelektualnym, kulturalnym II Rzeczpospolitej, ale wtedy on nie miał z nimi z rozmaitych powodów kontaktu. I właśnie w wojsku następuje zbliżenie, taka osobista fascynacja na przykład Józefem Czapskim, uświadomienie sobie wspólnoty losów, która łączy go z Czapskim, z Bielatowiczem, z Giedroyciem i z tymi osobami, a także z takim całym szeregiem poetów, pisarzy współpracujących wówczas w pismach literackich wydawanych przy drugim korpusie.
To nie było tylko wojsko, tylko to był fenomen, zjawisko, także zjawisko polityczne. Przesądzające zresztą więzi, które utrzymywano w okresie powojennym.
Razem z Jerzym Giedroyciem zakładają Instytut Literacki, razem z Giedroyciem zakładają Kulturę i podpisują pierwszy numer Kultury w 1947 roku.
W 1947 roku dochodzi do, nie wiem czy konfliktu, do różnicy zdań, która nie ma jasnych przyczyn. Gustaw Herling Grudziński zdecydował się na to, żeby wyjechać z Włoch do Wielkiej Brytanii, do Londynu. Grupa Kultury, to znaczy Grupa Instytutu Literackiego, decyduje się, żeby wyjechać z Włoch po demobilizacji, kiedy już nie ma tego naturalnego odbiorcy dla książek i dla kultury, żeby pojechać do Paryża. Zamieszkuje tam w Maison Lafitte, w takim domu, w którym być może niekoniecznie widział się Gustaw Herling Grudziński, mający żonę, malarkę.
Warto pamiętać, często zapominamy o tym, że od 1947 roku Herling Grudziński jest i w Londynie i zaczyna coraz intensywniej współpracować z wiadomościami wydawanymi przez Mieczysława Grydzewskiego.
Kontakty między Giedroyciem a Herlingiem zostają zawieszone.
Te relacje były na tyle niedobre i ten brak kontaktu sprawił, że Herling Grudziński nie nadesłał maszynopisu Innego Świata do Kultury. Inny Świat w odcinkach pokazuje się pierwszy raz na łamach Wiadomości, a więc tego pisma, którego Giedroyć tak bardzo nie lubił i nie szanował.
Gustaw i Krystyna w Londynie mieszkają, żyją po prostu w nędzy. Żyją w bardzo trudnych warunkach. No, dość powiedzieć, że Krystyna, malarka z wykształcenia, osoba bardzo wrażliwa, musi pozować jako modelka w Akademii Sztuk Pięknych, a jedynym źródłem utrzymania są pieniądze, które Gustaw może otrzymać za swoje publikacje.
No to był ciężki, trudny kawał chleba. Emigracja, która wyszła z wojny z całym szeregiem ważnych i wydawałoby się mających szansę na długoletnią działalność instytucji i organizacji kulturalnych, zaczęła szybko dosyć ulegać erozji. Znaczy myślę o tym wymiarze właśnie organizacyjnym. U podstaw tego leżał brak środków finansowych. Więc stąd między innymi, bo to się wiąże także z osobą Herlinga Grudzińskiego, niesłychane znaczenie odgrywało Radio Wolna Europa, które było nie tylko ważnym narzędziem, obecnym i słuchanym w Polsce, ale było także znakomitym pracodawcą.
Jan Nowak-Jeziorański, tworzący rozgłośnie polską Wolna Europa, zaprasza Herlinga do Monachium. Po dwóch tygodniach pobytu w Monachium dowiaduje się, że jego żona Krystyna popełniła samobójstwo. Rozpoczyna się w tym momencie najtrudniejszy okres w życiu pisarza, bo on popada w ciężki alkoholizm i w zasadzie nie ukrywał tego, gdyby nie szczęśliwy zbieg okoliczności, to by się w tym Monachium rozpił, a być może zapił. A ten szczęśliwy zbieg okoliczności polegał na tym, że miał dwie wspaniałe kobiety koło siebie, dwie przyjaciółki. Jedną była Lidia Ciołkoszowa, żona Adama Ciołkosza, działacza Polskiej Partii Socjalistycznej. Drugą kobietą była także Lidia Krocze. Lidia Krocze, kiedy dowiedziała się o sytuacji Gustawa, przyjechała do niego do Monachium. Wcześniej była tam Lidia Ciołkosz i obie Lidie wyciągnęły Gustawa z tej rozpaczy.
On pracował w radio przez 3 lata i pełnił zresztą, był autorem takiej dosyć ważnej audycji, List do komunisty. Natomiast on nie czuł się dobrze, to znaczy miał takie poczucie, że ta twórczość radiowa jest czymś, co będzie utrudni, czy wręcz uniemożliwia mu twórczość pozaradiową trochę. I to jest między innymi jeden z powodów, dla których on zdecydował się w 1955 roku z radia wyjść.
Po śmierci Krystyny wraca do tej miłości, takiej tej pierwszej miłości, którą poznał Sorrento, czyli do Lidii. I od 1955 roku mieszka na stałe w Neapolu.
Osiedliłem się jesienią 1955 roku po ślubie z moją neapolitańską żoną, która zresztą przez jakiś czas mieszkała ze mną w Monachium i z naszym pierwszym maleńkim dzieckiem. Bo ja jeszcze przez pewien czas pracowałem, prawda, po tym ślubie w Radio Wolna Europa. Pierwszy okres był dla mnie ogromnie trudny. Z rozmaitych względów. Najpierw ze względów psychologicznych. Neapol jest miastem bardzo zamkniętym, który się mało interesuje tym, co się dzieje poza jego granicami. Nie tylko w Europie i na świecie, ale w samych Włoszech. Ich naprawdę pasjonują problemy lokalne, neapolitańskie.
Herling od początku nie lubił Neapolu i traktował to miasto jako miasto obce, nieprzyjazne i odrzucał możliwość takiego pełnego zaangażowania się w sprawy takie intelektualne właśnie Neapolitańczyków i raczej czuł się odepchnięty, zepchnięty na margines i zastanawiam się, na ile to było jakby konsekwencją tego, jacy rzeczywiście byli Neapolitańczycy, a na ile to była jego decyzja jako tego, który właśnie chciał się zamknąć jak ten dendrytowaty w wieży i po prostu w samotności rozważać tą swoją sytuację.
Co było zmorą Herlinga Grudzińskiego we Włoszech? On czuł się całkowicie osamotniony. On czuł się z jednej strony obcy w tym środowisku lewicującego, komunizującego establishmentu włoskiego, ponieważ nie był w stanie dotrzeć do nich ze swoją wiedzą. Nie chciano go słuchać, nie chciano wierzyć.
Herling, jeżeli brał udział właśnie w dyskusjach politycznych, światopoglądowych, to zawsze starał się to robić na łamach niezależnych pism. I on twierdzi, że dla niego takim wybawieniem był rok 56, kiedy on poznał Ignacja Silonego i Nicolę Chiaromonte, czyli dwóch redaktorów i założycieli pisma Tempo Presente.
Oni mu zaproponowali, to znaczy Chiaromonte zdaje się był takim spirytyzmowym współpracę w nowo powstającym piśmie Tempo Presente. To Tempo Presente było pismem włoskiej antykomunistycznej lewicy. Było pismo o takim profilu socjalistycznym, bliskim właśnie temu rozumieniu socjalizmu niepodległościowego i antykomunistycznego, jaki Herling znał z działalności Ciołkoszów. I Herling rozpoczął natychmiast współpracę z tym pismem, był też autorem, którego nazwisko się pojawiło w pierwszym numerze. Tempo Presente ukazywało się w latach 56-68.
W 56 roku jest nawiązanie kontaktu, to znaczy Gustaw Herling Grudziński decyduje się na przesłanie Giedroyciowi opowiadania, jednego z najlepszych, który napisał, Księcia Niezłomnego, z takim krótkim listem proszącym o zamieszczenie. I to jest odnowienie kontaktu, który z biegiem czasu będzie się zacieśniał.
Giedroyć miał firmę, środki i poglądy, a Herling Grudziński miał poglądy. No i wybitne dzieło.
Ważny etap w ich relacji zaczyna się w roku 1968, kiedy w uzgodnieniu z redaktorem, znaczy z Giedroyciem, Herling przyjeżdża co 3 miesiące na miesiąc do kultury. Mieszka tam i staje się w tym momencie, znaczy w tym czasie, w ciągu tego miesiąca, taką prawą ręką redaktora. Znaczy, oczywiście nie podejmuje decyzji, bo te decyzje, co drukować, a czego nie drukować, to są zarezerwowane wyłącznie dla redaktora, ale bardzo mu pomaga. Poprawia maszynopisy, jest trochę takim lektorem, to znaczy opiniuje do druku teksty o charakterze literackim. Wielokrotnie daje wyraz w korespondencji, także w dzienniku pisanym nocą później, mianowicie on definiował kulturę już wcześniej, ale wtedy to ta metafora znajduje wyraz materialny, że to takie polskie płuce dla niego. To znaczy, że to, czego on nie ma w Neapolu, czy to, do czego ma ograniczony kontakt, to znaczy mówienie po polsku, bezpośredni udział w polskich sprawach, to wszystko on znajduje w kulturze. Stąd ten pomysł i ta bardzo jego intensywna obecność trwająca do 92 roku, bo ten etap przyjazdów, co 3-miesięcznych przyjazdów, zaczyna się w 68 i trwa do 1992 roku.
W przeżyciem dla mnie wielkim była ta podróż do Polski w 1991 roku. Nie tylko dlatego, że po 50 latach przyjechałem do własnego kraju, ale dlatego, że zobaczyłem rzecz, o której my, pisarze emigracyjni, małośmy wiedzieli, o tym, że mamy czytelników w Polsce. Myśmy tutaj żyli w bardzo specjalnych warunkach, prawda? Jeżeli ja coś ogłaszałem za granicą, znaczy w kulturze czy w bibliotece kultury, to mogłem co najwyżej liczyć na odgłosy od 2 czy 3 przyjaciół i na tym się kończyło.
No i proszę sobie wyobrazić, to jest połowa lat 80. Jesteśmy w PRL-u, czytelnicy chcieliby się dowiedzieć czegoś o pisarzu. Nie ma nigdzie żadnych informacji. To był pisarz w Polsce ówczesnej, kompletnie nieznany.
Bardzo restrykcyjnie traktowany przez cenzurę PRL-owską. Wszyscy emigranci, ale bardzo restrykcyjnie. Trochę ze względu na te zainteresowania sowieckie, czy łagrowe także.
To był jeden z tych pisarzy dla elity.
Satysfakcja Herlinga Grudzińskiego sprowadza się do tego, że on jest jednym z najbardziej atrakcyjnych, czy najczęściej autorów emigracyjnych wydawanych w podziemiu. Ale kontakt z szerszą publicznością i świadomość tego, że ta publiczność, to audytorium czytelnicze może bez przeszkód mieć kontakt z jego literaturą, no to jest dopiero okres po 89.
Z dużymi oczywiście nadziejami witał upadek komunizmu w Polsce po roku 89, choć też z taką dużą dozą trzeźwości i podejrzliwości.
Po 89 roku Herling nie włączył się jakoś aktywnie w życie polityczne, odwrotnie niż Miłosz. Miłosz przyjeżdżał, Miłosz dostał Nagrodę Nobla w roku 80 i odegrał pewną rolę polityczną. Jako ten bohater narodowy niemalże, jeszcze w czasach komunizmu. Po triumfie Miłosza trochę pozostało w cieniu. W podziemiu oczywiście wydawano Inny Świat i chyba jakieś fragmenty dziennika w pismach podziemnych, ale to nie był taki bohater wyobraźni w latach 80. Natomiast po 89 porządnie wszystko wydawano. Inny Świat i Dziennik Pisany Nocą, były wszystkie te tomy po kolei wydawano i on funkcjonował, ale jednak moim zdaniem niedostatecznie.
Brak dekomunizacji, brak lustracji, on będzie traktował jako taki skandal nie tylko polityczny, ale moralny, który zatruje jakby życie nowego państwa.
Następuje moment, w którym redaktor Kultury Paryskiej odmawia druku fragmentu Dziennika Pisanego Nocą, w którym Herling obszernie opisuje tę sytuację, opisuje dojście Kwaśniewskiego do władzy, odmawia mu druku, no i Herling Grudziński uznaje, że to jest casus belli, że to jest koniec współpracy. I ci ludzie, którzy przeszli ramię w ramię, przeszło pół wieku razem, walcząc z komunizmem, tuż przed końcem swojej ludzkiej wędrówki, rozchodzą się dramatycznie.
Planowałem kolejny tom rozmów o sprawach rodzinnych. Niestety zabrakło nam czasu. Gustaw Herling Grudziński zmarł wkrótce po ukazaniu się naszego drugiego tomu rozmów w Neapolu. Zmarł 4 lipca roku 2000.
Desenie losu, czyli opowieść o Gustawie Herlingu Grudzińskim, kampania społeczna. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Czas na reklamę.
Marzysz o idealnej łazience, wyjątkowym wnętrzu? Apis Salony Wyposażenia Łazienek i Wnętrz zapraszają na zakupy do swoich oddziałów w Ujrzanowie, Garwolinie, Łukowie, Międzyrzecu Podlaskim, Łosicach, Siemiatyczach i Sokołowie Podlaskim. Nasi eksperci inspirują, projektują i doradzają. Oferujemy również wyjątkowo szeroki wybór artykułów hydraulicznych, sanitarnych oraz grzewczych. Apis. Odkryj swoje wnętrze na nowo. Składnica towarów różnych Siedlce Świętojańska 9 poleca na pierwszym piętrze. Ubrania dla całej rodziny, nawet dla puszystych i na każdą kieszeń. A na parterze AGD, szkło, upominki, torebki, zabawki i kosmetyki. Wszystko dla domu, nowe i w niskich cenach. Składnica Siedlce Świętojańska 9. Ty i twój dom możecie wyglądać jeszcze piękniej.
Nie pisze, nie dzwoni. To znaczy, że nie chce. Niestety z tym problemem boryka się coraz więcej pracodawców. Tak trudno przyciągnąć do firmy dobrego pracownika. Poznaj pracownicze plany kapitałowe, wygodny system oszczędzania dla pracowników. Wspieraj razem z państwem twój zespół w oszczędzaniu na bezpieczną przyszłość. Zyskasz lojalnych pracowników i opinię dobrego, odpowiedzialnego pracodawcy. Dowiedz się więcej na moje pp.